Teraźniejsza prawda numer 68, styczeń, luty 1934 roku. Ruta, figura i poza figura. Angielska teraźniejsza prawda z 1933 roku, strona 82. W artykule, który ukazał się w 7 po sobie następujących strażnicach, od 15 listopada 1932 roku, do 15 lutego 1933 roku, J.F. Ruth Herford, jak już wykazaliśmy w teraźniejszej prawdzie w numerze 66, strona 76, stara się zastosować historię Księgi Ruty, jako figurę do swego ruchu, który w błąd wprowadza już od końca roku 1916. Jak już wykazaliśmy w naszym przeglądzie, że jego starania prowadzone w tym kierunku, są jeszcze jednym więcej przykładem jego zamyśliwania, jako małego papieża, by zmieniać czasy i prawa. Kilkakrotnie obiecywaliśmy dać braciom pozafiguralne wyjaśnienie Księgi Ruty i tu w streszczeniu to czynimy. To również posłuży za stanowczy odpór niedorzeczności, które J.F. Ruth Herford podaje w swoim tłumaczeniu tej księgi, bo gdy błąd ukazuje się w tym przedmiocie, to myślimy, że czas na zrozumienie tej figury musiał już nadejść. A żeby zaoszczędzić miejsca w naszym piśmie, nie będziemy podawali całych wierszy, lecz tylko numer danego wiersza, który będzie komentowany. Prosimy więc, aby bracia dla lepszego zrozumienia tego przedmiotu odczytywali odnośne wiersze z Księgi Ruty, przy czytaniu wyjaśnień podawanych w tym artykule. Rozumiemy, że pozafiguralny czas na wydarzenia z tej księgi jest od roku 1844 do 1921. Głód, wiersz pierwszy, jest figurą na niedostatek nowej prawdy między ludem Bożym po zawodzie od roku 1844 do 1874. Betlejem, dom chleba, jest figurą na zakres prawdy biblijnej na czasie, a której bardzo mało było we wspomnianych 30 latach, co jest reprezentowane przez brak chleba w Betlejemie podczas owego głodu. Elimelech, wiersze pierwszy i drugi, co znaczy raczej, potężny król, niżeli mój Bóg jest królem, reprezentuje wodzów utracjuszy koron, którzy brali udział w ruchu Millera, a którzy po roku 1844 wrócili się do nominalnego kościoła, ziemi moabskiej, Moab znaczy z ojca. I przedstawia nominalny kościół rozwinięty przez wodzów utracjuszy koron, poza figuralnego Lota. Noemi, przyjemność, reprezentuje utracjuszy koron, będących zwolennikami wodzów, którzy korony stracili. Mahalon, raczej Machlon, chorobliwy, i Helion, tęskniący, zniszczenie, pierwszy z nich reprezentuje wierniejszych, drugi zaś, mniej wiernych wodzów spośród tymczasowo usprawiedliwionych. Podczas swego pobytu w ruchu Millera byli oni mniej lub więcej w swych miejscach pełni owoców, Efratejczykami. Juda znaczy chwalony, przedstawia w tym miejscu lud Boży, będący godnym pochwały, iż znajduje się w Judzie. Ich odejście do ziemi moabskiej było niewiernością i reprezentuje niewierność ich poza figur wracających do nominalnego kościoła. Śmierć Elimelecha, werset trzeci, przedstawia, że duchowość wodzów, którzy utracili swoje korony, zgasła, z powodu światowych warunków panujących w nominalnym kościele, przez co nastąpiła śmierć ich nowych stworzeń. A to, że Noemi ze swymi synami została opuszczoną z powodu śmierci jej męża, przedstawia, że ich poza figury zostały pozbawione pomocy i współtowarzystwa ich wodzów. Mahalon i Helion, Wiersz czwarty. Biorący sobie za żony córki moabskie przedstawiają dwa gatunki tymczasowo usprawiedliwionych wodzów, zaprzyjaźnionych ze sobą i prowadzących klasę tymczasowo usprawiedliwionych, która w charakterze odpowiada dwóm gatunkom wyżej wspomnianych usprawiedliwionych wodzów. Orfa, sztywnego karku, uparta, reprezentuje tych, którzy połączyli się z mniej wiernymi, usprawiedliwionymi wodzami, a Ruta, przyjaźń, reprezentuje tych, którzy byli zaprzyjaźnieni z wierniejszymi spośród usprawiedliwionych wodzów. Ich dziesięcioletnie przebywanie w ziemi moabskiej przedstawia zupełność czasu pozostawania w nominalnym kościele, tak członków wielkiego grona, jak i ich współtowarzyszy, usprawiedliwionych z wiary. Śmierć, werset 5. Mahalona i Heliona w krainie moabskiej reprezentuje pochłonięcie właściwego ducha usprawiedliwionych wodzów przez warunki panujące w nominalnym kościele, zanik stanu usprawiedliwienia. Noemi, będąc pozbawiona swego męża i synów, reprezentuje, jak zwolennicy spośród tracących korony zostali opuszczeni przez niewiernych wodzów, do których lgnęły ich serca. To przedstawia duchowe ogołocenie, a jej ubolewania nad stratą, wersety 20 i 21, pokazują, że jej pozafigury rozpoznają, że duchowe ogołocenie było ich doświadczeniem w nominalnym kościele za opuszczenie społeczności ze świętymi. Bóg, dając znowu chleb Izraelowi, werset 6, reprezentuje jego udzielenie prawd parouzji, to jest również przedstawione przez drugi posiłek Eliasza, której początki datują się od powrotu naszego Pana, w roku 1874. Kiedy był wyjaśniony niewidzialny powrót pański, który był w pozafigurze pierwszym rokiem jedzenia tego chleba. Słyszenie Noemi o tym, reprezentuje jak zwolennicy utracjuszy koron, którzy wrócili się do nominalnego kościoła między 1844 a 1874 rokiem. Dowiedzieli się przez poselstwo prawdy podawanej w latach od 1874 do 1878 roku, że prawda znowu postępuje i staje się jaśniejszą i obfitszą. Słowa a tak wstawszy postanowiła wrócić się i jej synowie z nią, reprezentują jak ich pozafigury zainteresowały się prawdą będącą wtedy na czasie. A z punktu boskiego zapatrywania się, ten wiersz wskazuje na zamiar powrotu utracjuszy koronę do prawdy. Ich wyjście, werset 7, z miejsca ich zamieszkiwania, do ziemi izraelskiej, reprezentuje początek postępowania tych trzech klas ku prawdzie parouzyjnej, porzucając błędy i praktyki nominalnego kościoła, których się dotąd trzymały. Pierwsza odezwa Noemi do swoich synowych, żeby się wróciły do swego ludu, reprezentuje nie słowa, lecz czyny ze strony utracjuszy koron, nowych stworzeń, postępujących ku prawdzie i jej duchowi, będące poza figurą ziemi chananejskiej, mającej nieco ujemny skutek na te dwie klasy z tymczasowo usprawiedliwionych, iż potykały się o nią, tak jak na przykład słowa Eliasza wypowiedziane do Elizeusza, aby się wrócił, nie reprezentują słów, a raczej czyny wiernego maluczkiego statka, które odpychały utracjuszy koron i były z trudnością zwyciężane przez pozafiguralnego Elizeusza. Trudności w postępowaniu ku prawdzie wobec przyjętych zwyczajów nominalnego kościoła, były bez wątpienia łatwo pokonywane przez pozafiguralną Noemi, lecz były o wiele trudniejsze do pokonania dla innych klas, a oprócz tego wywierano na nich wrażenie, że im się zabrania iść za sobą. Porównując łatwiejszy sposób przystosowania się do wygodnego życia w nominalnym kościele, z pozafiguralnym zabraniającym usposobieniem Noemi, Sprawiło to, że jej sposób postępowania mówił im, że znajdą z łatwością odpowiednich współtowarzyszy w pozafiguralnej krainie moabskiej. Wersety 8 i 9. Myślimy, że tą szczególną formą, jaką wierność Noemi przybrała, będąca w opozycji do sposobów, nauk i praktyk nominalnego kościoła, były jej przedstawienia prawdy, odnoszące się do stanu umarłych, wiecznych mąk, wysokiego powołania, przyszłej próby i restytucji, które stały w opozycji do poglądów pasterzy i najzacniejszych tej trzody. To więc pobudziło ich do ustnej opozycji. Pozafiguralna Ruta i Orfa, będąc pozbawione pozafiguralnych Mahalona i Heliona, jako swych symbolicznych mężów, każda z nich wobec tego pragnęła dostać grupę innych wodzów, męża, werset 9, i z utęsknieniem spoglądały na pasterzy i najzacniejszych z trzody, czy oni staną się dla nich mężami. Lecz postępowanie pozafiguralnej Noemi w odstręczaniu tych grup za mężów, było przyczyną ich chwilowej niepewności, czy iść dalej za nią, by się nie pozbawić swych przyszłych pozafiguralnych mężów. Było to więc postępowanie pozafiguralnej Noemi, i skutki tego postępowania wobec pasterzy i najzacniejszych z trzody, którymi chwilowo mówiła im, sposobem umysłowym, w jakim one znajdowały się względem pasterzy i najzacniejszych z trzody, by ją opuściły, by tym sposobem mogły sobie pojąć swych symbolicznych mężów. Otóż te warunki stały im na przeszkodzie. Pocałowanie Noemi, Orfy i Ruty, reprezentuje miłość utracjuszy koronę do usprawiedliwionych klas w ich mającym nastąpić rozłączeniu się. Płacz Orfy i Ruty reprezentuje żal tych dwóch pozafiguralnych klas na myśl o rozłączeniu się. Ich chęć, werset 10, towarzyszenia jej do Chanaanu reprezentuje dwie klasy postanawiające przedsięwziąć odpowiednie kroki ku prawdzie i duchowi prawdy według wymagań ich nabytych talentów, pomimo przeszkód, by tego nie czyniły. Klasy te jednak zwyciężyły te przeszkody, przez składzenie swojej miłości dla Pana, prawdy i pozafiguralnej Noemi, ponad swe pragnienie pozyskania pasterzy i najzacniejszych z trzody jako symbolicznych mężów, wodzów. Dotąd obie klasy postępowały dobrze. Drugi wysiłek Noemi, wersety od 11 do 13, aby odwrócić swoje synowe, był uzasadniony na myśli, iż jest za stara, by mieć dzieci, że nie ma męża, a chociażby miała męża i mogła mieć dzieci, to musiałaby długo czekać na jej przyszłe dzieci, zanim by mogły zostać jej mężami. To, co następuje, było poza figurą czynów i skutków tego, co Noemi powiedziała do pozafiguralnej Ruty i Orfy, które pragnęły pozyskać pozafiguralnych mężów, wodzów, to jest, poza figur tych rzeczy, o których ona im powiedziała. Pomimo, że pozafiguralna Noemi dawała świadectwo prawdy w nominalnym kościele, to jednak nie pozyskała żadnych członków, którzy mogliby stać się zdolnymi wodzami, chociaż niewątpliwie pozyskiwała dodatkowych członków do klasy Ruty i Orfy. Dowodem tego, jej wyrażenie się, a zaż jeszcze mogę mieć syny? Wiersz 11. Nie miała też klasa Noemi żadnych towarzyszy, którzy mogliby występować jako wodzowie, za mąż, werset 12, a chociażby te dwie przeszkody mogły być usunięte, bardzo powolny postęp w pozyskiwaniu drugich przez pozafiguralną Noemi odwlekłby sprawę za długo dla pozafiguralnej Ruty i Orfy, ażeby czekać za wodzami, którzy mogliby być pozyskani innym sposobem, to jest, przez przyjęcie wodzów nominalnego kościoła za swoich, za mąż, wiersz 13. Druga próba Noemi, wersety od 11 do 13, podjęta w celu zniechęcenia Orfy i Ruty od towarzyszenia jej do Chanaanu, przedstawia również następne kroki ku prawdzie i duchowi prawdy, tak jak na przykład zaprzestanie uczęszczania na zebrania nominalnego kościoła, zaprzestanie współdziałania w sprawach nominalnego kościoła i zaprzestanie współczuwania z duchem nominalnego kościoła, a natomiast wykonywanie rzeczy należących do prawdy, to jest, jej świadczenie i praktykowanie. Takie postępowanie pozafiguralnej Noemi i ostrej opozycji ze strony nominalnego kościoła, mogło wywierać ujemny wpływ na te dwie wspomniane klasy. Rezultat wysiłków podjętych przez utracjuszy korony zdawał się być bezowocnym, wobec ludzi będących w nominalnym kościele, a przez to mówił im, że wysiłki utracjuszy koron nie są w stanie nikogo pozyskać dla nich za współtowarzyszy, wodzów, mężów. To było dowodem, że utracjusze koron byli poza wiekiem, by mogli pozyskać wodza, męża, za towarzysza dla siebie samych z ludu nominalnego kościoła, a chociażby byli w stanie to uczynić dla siebie, nie mogliby pozyskać wodzów za towarzyszy dla tych dwóch klas. Ponieważ już tyle czasu straconego w tym kierunku nie przyniosło żadnego owocu, robiło to wrażenie na nich, wyczytując z postępowania utracjuszy koron, że byłoby za długo czekać za taką ewentualnością, chociażby i kiedyś nastąpiła, werset 13. Żal Noemi wyrażony dla jej synowych opierał się na tym, że Pan skazał ją za jej i jej rodziny błędy w opuszczeniu Izraela, a za mieszkanie w ziemi moabskiej, przedstawia bóle serca pewnych jednostek z utracjuszy koron, że ich błędy były przyczyną ich karania i że w skutku okazało się szkodliwe dla pewnych grup z tymczasowo usprawiedliwionych. Potem zaś żal Orfy i Ruty z powodu zła i myśli o rozłączeniu reprezentuje strapienie odnośnych grup usprawiedliwionych na myśl o rozłączeniu i cierpieniach z przeszłości. Uległość Orfy, werset 14, na drugie błaganie i prośbę Noemi po pożegnaniu się z nią, reprezentuje jak mniej wierni z tymczasowo usprawiedliwionych, gdy są postawieni na próbę, czy pójdą za ofiarowanymi i czy staną się wierniejszymi w usprawiedliwieniu, nie wytrzymują tej próby, Ewangelia Mateusza rozdział 13, wersety 20 i 21. Orfa, całując Noemi przy pożegnaniu, reprezentuje miłość, jaką jej poza figury miały dla swych współtowarzyszy, utracjuszy koron przy rozłączeniu. Zwycięstwo Ruty, została przy niej, reprezentuje, że wierniejsi z usprawiedliwionych zwyciężyli wszystkie przeszkody w drodze naśladowania ofiarowanych wśród największych wymagań wierności dla stanu tymczasowego usprawiedliwienia. Ruta była jedynym przedmiotem trzeciej próby Noemi, werset 15. Lud pozafiguralnej Orfy był nominalnym ludem Bożym, a ich bogami były ich wyznania. To daje nam wskaźnik, co było trzecią próbą wyrażoną przez pozafiguralną Noemi. Trzecią próbą było zupełne odrzucenie przez nich wyznań, bogów, werset 15, i ich postanowienie opuszczenia nominalnego kościoła, a to miało chwilowo odstręczający skutek na pozafiguralną Rutę, ponieważ oni wierzyli, że wyznania nominalnego kościoła powinny być święcie zachowywane, jako zwierzone wyroki Boże, i że nominalny kościół był ustami boskimi, przewodem, który nie powinien być opuszczony przez lud Boży. I dlatego postępowanie pozafiguralnej Noemi zdawało się im być z początku bezbożne i naturalnie nasuwało im myśl, ażeby raczej opuścić takie bezbożne nauki i jej społeczność, a wrócić się do nauk i społeczności nominalnego kościoła. Trzeci apel Noemi do Ruty jest także figurą na postępowanie wiernych członków utracjuszy koron, wywierających na klasę Ruty wrażenie, że droga prowadząca do poświęcenia jest trudną, a to wrażenie było powodem powstrzymywania ludzi od poświęcenia. Ale tak jak Ruta zwyciężyła trzecią przeszkodę w postępowaniu za Noemi, tak klasa Ruty zwyciężyła stojące przeszkody na drodze do poświęcenia. Ruta, odpowiadając Noemi, ażeby przestała nakłaniać ją do odejścia, przedstawia jak ta wierna klasa usprawiedliwionych stawiała dzielny opór połączonym przeszkodom. Jej tak bardzo wzruszające słowa zapisane w wierszach 16 i 17, w których jest wyrażone jej postanowienie trzymania się za wszelką cenę aż do śmierci Noemi, jej ojczyzny, jej ludu i jej Boga, reprezentuje akt poświęcenia się klasy Ruty, który to akt jest postanowieniem trzymać się Pana, prawdy, jej ducha i braci obu poświęconych klas aż do śmierci. Postanowienie Ruty uczyniło ją obcym członkiem Izraela i od tego postanowienia ona przedstawia wiernych tymczasowo usprawiedliwionych, którzy czynią poświęcenie, ale nie są spłodzeni z ducha, to jest, młodocianych świętych, tak jak już wykazaliśmy w tym artykule, że ziemia chananejska reprezentuje siedzibę prawdy i jej ducha, i że tak jak ci, którzy byli zrodzeni w ziemi, reprezentują tych, którzy są spłodzeni w prawdzie i w jej duchu, tak ci, którzy zamieszkiwali w ziemi, ale nie byli w niej zrodzeni, reprezentują tych, którzy przebywają w prawdzie i w jej duchu, ale nie są spłodzeni z ducha, to jest, klasę młodocianych świętych. Tak jak Noemi, werset 18, przestała odradzać Rucie postępowania za sobą, tak też postępowanie nowych stworzeń przestaje być zabraniającym dla tych, którzy uczynią zupełne poświęcenie i wiernie trwają w duchu tego poświęcenia. Ich podróżowanie aż do Betlejem, werset 19, reprezentuje, jak tacy wierni utracjusze koron i wierni młodociani święci trwali w czynieniu postępu w prawdzie i jej duchu, aż przyszli do zupełnej prawdy biblijnej na czasie i między tych, którzy byli już w niej jako tacy. Wrócenie się tej klasy do klasy świątnicy, odłączonej od Babilonu, którą kiedyś opuścili ci sami bracia, musiało wywołać wiele zainteresowania między tymi, którzy pozostali w klasie świątnicy odłączonej od Babilonu, a którzy pamiętali tych, którzy odeszli poprzednio, a teraz powrócili w czasie żniwa. To jest to właśnie, co jest reprezentowane przez wzruszenie całego miasta z powodu Noemi, a w którym pytano się, Izasz nie jest ta Noemi? Możemy zatem być pewni, że one były serdecznie przyjęte w poza figurze, jak również przybycie do Betlejem Ruty było, w figurze i poza figurze, powodem do wzruszenia. Droga przestępcy jest przykrą. Mowa Noemi, werset 20, pokazuje, iż ona była przekonaną, że Pan ukarał ją za jej odejście od społeczności ludu Bożego, Izraela, i reprezentuje jak słowa i stan pozafiguralnej Noemi oznajmiły o zawodach i stratach, które ona poniosła w latach błędu, co jednak było jawne duchowemu Izraelowi, który pomimo lat głodu od roku 1844 do 1874 pozostawał w prawdzie i jej duchu, chociaż postępująca prawda rzadko się trafiała w tych latach. Stosowność nazwy tej klasy, Noemi, jest wskazana w znaczeniu tego słowa, Noemi, które oznacza przyjemność. Klasa ta z łatwością poddała się błędnym wskazówkom swych wodzów i dała się doprowadzić do gorzkich, mara, doświadczeń, zawodów i strat. Umiłowani bracia, to zawsze tak bywa, gdy ludzie opuszczą prawdę i jej ducha dla błędu i świata. To powinno nas pobudzić do baczności przeciw łatwemu poddawaniu się wskazówkom wodzów, szczególnie w obecnym czasie, gdy prawie wszyscy wodzowie między ludem Bożym stali się zwodzicielami. Ubolewanie Noemi nad swoją stratą jako karą od Pana, werset 21, reprezentuje słowa i czyny klasy Noemi, gdy ci należący do tej klasy wrócili się do klasy świątnicy, do prawdy parouzji i jej ducha. Wiersz 22 jest streszczonym powtórzeniem zdań wierszy od 19 do 21, w którym jest położony nacisk, co reprezentuje, jak nasz Pan dawał nacisk na fakt, że niektórzy bracia odpadli od odłączonej od Babilonu klasy świątnicy w okresie od roku 1844 do 1874. Lecz od roku 1878 zaczęli powracać do swojej pierwszej miłości i przyprowadzać z sobą wierną klasę poświęconych, lecz niespłodzonych z ducha. Godnym uwagi jest zdanie podane w chronologiczny sposób w tej pozafigurze, to jest, że Noemi i Ruta powróciły na początku żniwa jęczmiennego. Żniwo jęczmienne w Palestynie poprzedzało żniwo pszeniczne. Pszenica, jak nam wszystkim wiadomo, posiada większą wartość, aniżeli jęczmień. Żniwo pszeniczne przedstawia tę część żniwa, w której szczególnie zostali pozyskani trwający członkowie maluczkiego statka, gdy zaś żniwo jęczmienne jest figurą na tę część żniwa, w której są pozyskiwani ci, którzy utracili swoje korony, czyli wielkie grono. Przypominamy, że przypowieść o groszu pokazuje, że większość tych, którzy byli powołani od 1 do 11 godziny, stali się utracjuszami koron, gdy zaś większość tych, którzy byli powołani od 11 godziny do końca dnia, nie utracili swoich koron. Te dwa okresy w żniwie i ich zbiory są względnie przedstawione przez okresy żniwa jęczmiennego i pszenicznego, i ich zbiory. Zgodnie z powyższym, przybycie Noemi i Ruty do Betlejem na początku, chociaż nie na samym początku żniwa jęczmiennego, reprezentuje pewne osoby z utracjuszy koron, którzy już raz byli wprawdzie w ruchu Millera, a potem zaniechawszy ją, powrócili do nominalnego kościoła. Powracając zaś z nominalnego kościoła do prawdy parouzji przyprowadzali ze sobą niespłodzonych ofiarowanych od roku 1878 do 1881. Więc oni przychodzili do prawdy parouzji w okresie pierwszego wezwania, od 1874 do 1881 roku, co było na początku pozafiguralnego żniwa jęczmiennego. Ponieważ, jak nasz pastor pokazuje, zupełność pogan weszła w roku 1878, tom 2, strona 235. Porównaj ze stroną 241, paragrafem 3, i stroną 248, paragrafem 1. Odtąd ci, którzy weszli przy pierwszym wezwaniu, byli próbowani aż do roku 1881, a kiedy niektóre korony zostały utracone, to spowodowało potrzebę specjalnych wezwań od roku 1881 i później. To więc dowodzi, że w roku 1881 ogólne powołanie zupełnie ustało. Odtąd nie pozostawało żadnych koron dla klasy Ruty poświęcającej się i przychodzącej do prawdy między rokiem 1878 a 1881. Od tego czasu jest ona nadal figurą na tych, którym nie wyznaczono koron, ponieważ tak jak było pokazane w figurze, tak też jest i w pozafigurze, iż nadal pozostawała pozafiguralną cudzoziemką w pozafiguralnej ziemi. Dlatego fakty pozafigury dowodzą, że Księga Ruty, rozdział 1, jest figurą na wypadki od roku 1844 do 1881. Pokłosie. Teraz podamy krótkie wytłumaczenie drugiego rozdziału Księgi Ruty i zauważmy, że okres tegoż w pozafigurze rozpoczął się w roku 1881, gdy pokłosie się zaczęło i trwało do roku 1916, gdy pokłosie ustało. Utracjusze koron, werset pierwszy, mają naszego Pana jako pozafiguralnego powinowatego, czyli pozafiguralnego Boaza, który jako taki był powinowatym pozafiguralnego Elimelecha. Moc i bogactwo Boaza są figurą na moc i bogactwo barankowe, według objawienia rozdziału 5 wersetu 12, gdzie jest napisane, godzien jest ten baranek odziedziczyć, moc i bogactwo. Gorliwa Rut, werset 2, jako jedna z cudzoziemek w ziemi, która zauważyła, że może mieć sposobność zbierania pozostawionych kłosów z pola, wyobraża młodocianych świętych, gorliwych wprawdzie, ale nie spłodzonych z ducha od roku 1881 i później, którzy zauważyli, że im były dane sposobności służyć w żniwie. Rut, prosząc Noemi o zachętę do zbierania kłosów, reprezentuje młodocianych świętych, szukających zachęty od swoich towarzyszy, utracjuszy koron, do pracy w pokłosiu podczas żniwa nowych stworzeń. Pole, na którym Rut miała znaleźć łaskę zbierania kłosów od jego właściciela, wersety 2 i 3, reprezentuje rodzaj służby, w której nasz Pan jest głównym żniwiarzem. On był bliskim krewnym teścia młodocianych świętych, to jest, pozafiguralnego Elimelecha. Jej zbieranie między snopami za żeńcami, wersety 3 i 7, reprezentuje podrzędny udział, jaki młodociani święci mieli między zborami po żeńcach maluczkiego statka. Boaz, werset 4, przychodząc z Betlehem i błogosławiąc swoich żeńców reprezentuje naszego Pana, przychodzącego ze spichlerza postępującej prawdy, ażeby błogosławić swoim własnym żeńcom, prawdziwym błogosławieństwem. Żeńcy, życzący Boazowi błogosławieństwa Bożego, reprezentują żeńców maluczkiego statka, modlących się o błogosławieństwo na żniwiarską pracę naszego Pana. Boazowe zapytywanie się dozorcy nad żeńcami, czyjaż to dzieweczka? Werset 5, reprezentuje pytanie wzbudzone w umyśle onego sługi przez naszego Pana, tyczące się tożsamości pozafiguralnej cudzoziemki, młodocianych świętych. To zdarzało się od 1881 roku, co można zauważyć z różnych artykułów strażnic angielskich i niektórych polskich. Odpowiedź dozorcy żeńców, werset 6, reprezentuje wytłumaczenia onego sługi, dawane od roku 1881 w jego pismach, że więcej ludzi poświęcało się niż mogło być zbywających koronę do rozdania, i że tacy poświęceni ponad liczbę koron sami stanowili klasę, to jest, klasę poświęconych, lecz niespłodzonych z ducha, którą to myśl, opierając na młodzieńcach z proroctwa Joela rozdziału 2 wersetu 28, nazywamy ją teraz klasą młodocianych świętych, w przeciwstawieniu do klasy starożytnych świętych i po części będąc aluzją do nich. Podobnie wskazał on na ich społeczność z braćmi, którzy utracili korony, co było przedstawione przez wzmiankę dozorcy, odnoszącą się do społeczności Ruty z Noemi, to jest, z utracjuszami koron, którzy powrócili z nominalnego kościoła. Dozorca, chwaląc Rutę za jej pracowitość w zbieraniu kłosów, werset 7, przedstawia łaskawe przyznanie, jakie on sługa wydał o gorliwości i młodocianych świętych w służbie i jego pochwałę za ich pracowitość. Przemówienie Boza do Ruty, werset 8, reprezentuje pańskie wysłanie młodocianym świętym poselstwa na czasie, przystosowanego do ich stanu. Słowa słuchaj mnie córko moja, w angielskich tłumaczeniach Biblii są postawione w formie pytania, czy nie słyszysz mnie córko moja? Here's do not, my daughter. Słowa te wyobrażają czuły wyraz uznania naszego Pana córko, i jego zachęcanie ich, ażeby słuchali poselstwa onego sługi, odnoszącego się do nich. Boaz pozwalając jej, werset 8, pozostać na jego polu i przy jego dziewkach, oraz zbierać jego kłosy, a nie odchodzić na inne pola, reprezentuje pańskie zachęcanie młodocianych świętych, aby pracowali nadal na pańskim żniwiarskim polu, z jego wiernymi ofiarowanymi, a nie opuszczali pracy pokłosia dla innej pracy. Boazowe zachęcanie jej, ażeby pilnowała pola, gdzie jego dziewki pracują, werset 9, reprezentuje zachęcanie młodocianych świętych przez naszego Pana, ażeby przez pilne badanie słowa prawdy mogli zauważyć prawdziwą pracę żniwa i mogli w niej służyć z wiernymi ofiarowanymi dziewkami. Boaz zapewniając Rutę, że on przykazał młodzieńcom swoim, aby jej nie szkodzili, reprezentuje zapewnienie naszego Pana dla młodocianych świętych, że on przykazał zdolniejszym sługom prawdy, aby nie gorszyli młodocianych świętych słowem, zachowaniem się lub uczynkiem. Boaz, werset 9, dając jej przywilej gasić swoje pragnienie wodą czerpaną przez jego sług, reprezentuje zapewnienie tej klasy przez naszego Pana, iż oni byli uprzywilejowani otrzymywać wodę żywota czerpaną z źródła prawdy, Biblii, przez pielgrzymów i starszych. Poza figurami mowy Boaza wypowiadanej do Ruty, były mowy wypowiadane przez naszego Pana, za pomocą odnośnych artykułów z angielskich strażnic, począwszy od roku 1881. Ruta, uznająca w pokorze łaskawość Boaza, i jej zdziwienie, dlaczego ona, będąc cudzoziemką, doznaje tak wielkich względów od niego, werset 10, reprezentuje pokorne i bogobojne uznanie łaskawości naszego Pana okazanej młodocianym świętym i ich zdziwienie, dlaczego jako niespłodzeni w prawdzie, cudzoziemcy, oni jednak znaleźli łaskę, otrzymując przywilej wzrastania w znajomości, krzewieniu i praktykowaniu prawdy. Boaz odpowiadając Rucie, werset 11, że jego łaskawe obchodzenie się z nią, było powodem opuszczenia jej ojca i matki, ziemi swojej, ludu moabskiego i bogów swoich, a przyjęcie w zamian Boga Izraelskiego, ziemię i lud izraelski. Przedstawia to naszego Pana zapewniającego młodocianych świętych przez odnośne artykuły onego sługi publikowane w strażnicy, w tomach 3 i 6, oraz przez odnośne pytania i odpowiedzi, że oni, obierając przez swoje poświęcenie Jehowę, jego prawdę i jej ducha, oraz przyjmując lud jego za lud swój, a równocześnie porzucając grzech, błąd, samolubstwo, światowość, współuczestników złego i miejsce dawnego ich tam przebywania, były powodem jego łaskawego obchodzenia się z nimi. Boaz, życząc jej boskiej nagrody za jej uczynki, werset 12, przedstawia, iż nasz Pan przez swoje słowo, ducha i opatrzność był przyczyną błogosławieństwa, które Bóg przeznaczył dla młodocianych świętych, szukających schronienia w Bogu duchowego Izraela. Ta odpowiedź była także podaną w powyżej nadmienionej literaturze. Odpowiedź Ruty, werset 13, reprezentuje modlitwy młodocianych świętych o dalszą łaskę Jezusową. jej opowiadanie o przyczynie, dla której ośmieliła się wyrazić podobne życzenia, werset 13, przedstawia opowiadania młodocianych świętych, że dawniejsza pańska miłościwość po wylaniu słów i czynów przyjaźni, i okazywanej im pociechy, zachęca ich do zasyłania próśb o dalsze łaski dla siebie, czyli tych, którzy są ofiarowanymi, lecz niespłodzonymi z ducha. Boozowe zapraszanie jej do wzięcia udziału w spożywaniu, werset 14, które on dostarczył dla swych robotników, tak w łagodniejszych, jak i ostrzejszych potrawach, na przykład ocet wówczas był przyprawą, reprezentuje zapewnienie tej klasy przez naszego Pana o jego pragnieniu, aby członkowie tej klasy mogli być karmieni prawdą w jej łagodniejszej i ostrzejszej formie, co również okazuje się z różnych artykułów strażnicy, zapraszającej ich do tego. Ruta, przyjmując to zaproszenie, reprezentuje młodocianych świętych przyjmujących owo pozafiguralne zaproszenie. Ruta, siadając przy żeńcach, werset 14, reprezentuje młodocianych świętych uczestniczących w studiowaniu prawdy wraz ze sługami prawdy, jako żeńcami. Boaz, podający jej prażmo, reprezentuje, jak nasz Pan podawał tej klasie apetycznie przygotowany pokarm przez pisma onego sługi, Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 37. Spożycie pokarmu do sytości reprezentuje zaspokojenie głodu prawdy, przez prawdę. Opuszczenie przez nią miejsca jedzenia, a udanie się do pracy, werset 14, reprezentuje, że ta klasa zamiast tracić czas na próżnych spekulacjach, używa w służbie siłę otrzymaną z koniecznego pokarmu dla swych poświęconych serc i umysłów. Chrystusowe starania o młodocianych świętych. Boaz, rozkazując sługom swoim, ażeby nie zabraniali rucie zbierać i między snopami i aby jej nie urągali, przetłumaczone, nie brońcie jej, ale umyślnie upuszczali kłosy dla niej i nie oburzali się na nią, wersety 15 i 16, reprezentuje rozkaz naszego Pana dany sługom prawdy, przeważnie przez artykuły strażnicy, ażeby zachęcali młodocianych świętych, by i oni starali się o pozyskanie drugich do prawdy i aby wstrzymywali się od takich słów i czynów, które by były przynętą do duchowej nieczystości, dając im umyślnie sposobność służenia, a nie strofowali, poniżali lub łajali ich. Ruta, zbierając kłosy cały dzień, oraz wymłóciwszy to, co zebrała, werset 17, reprezentuje pracowitość i zdolność młodocianych świętych w pozyskiwaniu i dobrym przygotowaniu nowych stworzeń. Na zbieranie pełnej efy. Przypis tłumacza, efa, miara sypka, miała przybliżeniu 3¼ angielskich pęków, peks, albo 28,5 litra. Koniec przypisu tłumacza, zboża w jednym dniu, było uważane za niezwykle wielką ilość, co reprezentuje wielkie powodzenie, jakie nasz Pan udzielił młodocianym świętym, zbierającym w pokłosiu. Ruta, przynosząc to co nazbierała, idąc do miasta, werset 18, przedstawia młodocianych świętych, przyprowadzających do prawdy, będącej wówczas na czasie, tych, których pozyskali w pokłosiu. A że przyniosła to, co nazbierała do Noemi, przedstawia, iż młodociani święci zaznajomili tych, których przyprowadzili do prawdy, ze swymi towarzyszami, utracjuszami koron. Noemi oglądając to, co Ruta nazbierała, werset 18, przedstawia, jak utracjusze koron z wielkim zajęciem obserwowali tych, którzy byli przyprowadzeni do prawdy przez młodocianych świętych. Ruta, dająca Noemi z tego, co nazbierała z pola, po zatrzymaniu pewnej części dla swoich potrzeb, przedstawia młodocianych świętych, oddających na usługę wielkiemu gronu tych ludzi, których oni przyprowadzili do prawdy, po zatrzymaniu niektórych osób dla swego własnego użytku. Wypytywania Noemi, wskazujące na jej zdziwienie z powodu tak wielkiego powodzenia Ruty, werset 19, przedstawiają zdziwienie u Tracjuszy Koron, gdzie tak wielkie liczby mogły być pozyskane dla prawdy. Noemi poznawszy, iż Ruta musiała być w szczególnej łasce u kogoś, aby mogła mieć tak wielkie powodzenie, i jej życzenia wszelkiego dobrodziejstwa temu, który był dla niej tak łaskawym, niechajże ten, który na cię miał baczenie, błogosławionym będzie, reprezentuje, że u Tracjusze Koron poznali, że młodociani święci musieli być wielce ubłogosławieni, ażeby mieć tak wielkie powodzenie w służbie, życząc wszelkiego dobrodziejstwa temu, który był powodem tak wielkiego błogosławieństwa. Ruta oznajmiając, że tą osobą był Boaz, werset 19, reprezentuje, że młodociani święci przypisują swoje powodzenie Panu, w którego żniwie oni pracowali. Noemi, życząca błogosławieństwa Boazowi za jego dobroć żywym i umarłym, werset 20, reprezentuje, że u Tracjusze Koron życzyli naszemu Panu powodzenia w pracy za jego łaski okazywane wodzom u Tracjuszy Koron i wodzom tymczasowo usprawiedliwionych, którzy zostali pochłonięci w kościele nominalnym, oraz za łaski okazywane u Tracjuszom Koron i młodocianym świętym pozostającym w prawdzie. Oznajmienie jej, że Boaz był jednym z tych, którzy mieli prawo do odkupu, zobacz margines odnoszący się do wiersza 20 w angielskim tłumaczeniu poprawionym, reprezentuje u Tracjuszy Koron, nauczających młodocianych świętych, że nasz Pan jest tym, który ma prawo uznać młodocianych świętych, jako klasę samą w sobie, przyjąć ich do siebie jako takich, i używać ich jako takich. Rut Moabitka opowiadając w dalszym ciągu Noemi, że Boaz powiedział jej, aby się trzymała jego żeńców do końca żniwa, werset 21, reprezentuje młodocianych świętych, którzy słowami i czynami oznajmiają u Tracjuszom Koron, że Jezus zaprosił ich do wzięcia udziału w pokłosiu aż do końca żniwa, to jest, do roku 1916. Noemi odpowiadając Rucie, że dobrze będzie, gdy nadal będzie chodziła z jego dziewkami, ale przypadnie zło na nią, gdyby zbierała kłosy z innymi na innym polu, wyobraża zachęcanie młodocianych świętych przez u Tracjuszy Koron, aby dla swego dobra nadal pozostawali na pańskim polu żniwiarskim z jego wiernym poświęconym ludem, i aby żadnym sposobem nie pozwolili, aby ich ktoś zwodził i odciągał do innej pracy, aniżeli zbierania kłosów podczas pańskiego żniwa, bo gdyby czynili przeciwnie, to znaczyłoby utratę pańskiej łaski. Postępowanie Ruty według rady Noemi, werset 23, reprezentuje postępowanie młodocianych świętych zadawaną w tym względzie radą u Tracjuszy Koron. Pozostawanie Ruty w tej pracy aż do końca żniwa jęczmiennego, reprezentuje młodocianych świętych, pracujących w pokłosiu żniwa pańskiego od roku 1881 do lutego 1908 roku, gdy skończyło się pozafiguralne żniwo jęczmienne, a ta data jest początkiem 11 godziny, gdy zaczęło się pozafiguralne żniwo pszeniczne. Jej wytrwanie w pracy przy zbieraniu kłosów aż do końca żniwa pszenicznego przedstawia młodocianych świętych pozyskujących członków maluczkiego statka od lutego 1908 roku do Wielkanocy roku 1916, kiedy był pozyskany ostatni członek maluczkiego statka. Otóż więc nasze badanie pokazuje, że poza figura z Księgi Ruty rozdziału drugiego wypełniła się w okresie pokłosia od roku 1881 do 1916. Pozostawanie Ruty z Noemi podczas żniwa reprezentuje młodocianych świętych pozostających z utracjuszami koronę do końca żniwa. Trzeci rozdział Księgi Ruty odnosi się do okresu od grudnia 1918 roku do lipca 1919, a fakty poza figury, jakie teraz przedstawimy, będą tego dowodem. Pamiętamy, że tom siódmy i towarzystwo twierdziło, że drzwi do wysokiego powołania będą zamknięte na Wielkanoc roku 1918. Lecz jak my wiemy, drzwi do nowego spładzania z ducha w rzeczywistości zostały zamknięte 16 września 1914 roku, chociaż pokłosie już spłodzonych wiernych trwało aż do Wielkanocy 1916 roku. Ten pogląd zmusił braci z towarzystwa do konkluzji, że osoby nowo ofiarowane będą stanowiły klasę nowożytnych świętych. My jednak uważamy, że nazwa młodociani święci jest nazwą bardziej biblijną, ponieważ pochodzi od wyrazu młodzieńcy. A zatem pozyskiwanie członków tej klasy było jednym z przywilejów powierzonych zwolennikom towarzystwa. Te myśli były nawet wyrażone w Watchtower z 1918 roku na stronach od 355 do 357. Albo w Strażnicy Polskiej Towarzystwa z roku 1919 na stronie czwartej. Były wyrażane również w badaniach i w rozmowach przez dobrych utracjuszy koron, gdy ich źli wodzowie znajdowali się wówczas we więzieniu. Wszystkim nam wiadomo, że w owym czasie zajmowano się ogólnie tym przedmiotem pomiędzy utracjuszami koron, co znaczyło, że młodociani święci, jako klasa, mieli być odtąd przyprowadzani na front w celu otrzymywania błogosławieństwa i służby, co jest pokazane, że stosowne rozmowy prowadzone w owych czasach były powodem naprowadzania tej klasy na pierwsze miejsce przy badaniach. A więc, według wiersza pierwszego, to są te poza figury Noemi, dobrych utracjuszy koron, opowiadającej Rucie o swych planach prowadzących do jej powodzenia. Noemi, przypominająca Rucie, werset drugi, że Boaz jest powinowatym, który by mógł ją odkupić, reprezentuje dobrych utracjuszy koron, którzy kontrolowali wówczas pracę towarzystwa, a także znajdowali się w innych grupach, jak na przykład Standfastów, Olsonitów i tym podobne, mówiących młodocianym świętym, że nasz Pan Jezus mógłby teraz uznać ich jako osobną klasę, wziąć ich do siebie i użyć ich owocnie jako osobną klasę. Mówienie Rucie, werset drugi, że Boaz będzie przewiewał jęczmień tej nocy, przedstawia publikację zdań w wyżej wspomnianym artykule Strażnicy przez utracjuszy koron, jak również ustne nauczanie, dawane przez utracjuszy koron spośród zwolenników towarzystwa, Standfastów, Olsonitów i innych, że nasz Pan był w tym czasie zajęty wielkim gronem, które znajdowało się wśród przykrych doświadczeń, co jest przedstawione przez przewiewanie jęczmienia na bojowisku. Prześladowania, jakie oni przechodzili w owym czasie, były częścią tych doświadczeń odwiewania. Noemi doradzała Rucie, werset trzeci, aby się umyła, namazała i ubrała, aby powabnie przedstawiła się Boazowi na bojowisku, reprezentuje utracjuszy koron, napominających młodocianych świętych, aby powabnie, w oczyszczaniu się z nieczystości ciała i ducha, i w świętości umysłu i serca, przedstawili się Panu, jako specjalna klasa podczas doświadczeń odwiewania, to jest, odłączania się od światowości wielkiego grona. Prawdy, które wówczas pocieszały Kościół, takie jak na przykład skompletowanie kościoła, ostatnie czynności pozafiguralnego Eliasza i Elizeusza, itd., były w owym czasie również pociechą dla naszego Pana, Boaz najadł się i napił i rozweselił. Są to jawne fakty. Noemi radząc Rucie, aby się mu nie pokazywała, ażby Boaz się najadł i napił, reprezentuje utracjuszy koron, doradzających młodocianym świętym, aby wyczekiwali, aż Pan im wskaże przez swoje nauki i opatrzność, iż on przyswoił sobie stosowne nauki z radością, i ażby nadszedł właściwy czas na specjalną próbę, by przedstawić się jako młodociani święci dla jego osobnego uznania, połączenia i użycia ich w służbie. Tak jak w figurze czas na przybliżenie się Ruty do Boaza, werset 4, nastąpił po tym, gdy on przestał odwiewać jęczmień w nocy, tak też w pozafigurze, po tym, gdy Jezus miał zmieniać swoją działalność ku wielkiemu gronu, a zająć się młodocianymi świętymi, nastąpił czas na pozafiguralną Rutę, by iść do pozafiguralnego Boaza w zamierzonym celu. Rada Noemi, ażeby Ruta odkryła płaszcz z nóg jego i położyła się, werset 4, reprezentuje napomnienia, które utracjusze koron dawali młodocianym świętym, aby byli pokorni i spokojni w oczekiwaniu Pana, ażby się Pan zajął ich sprawą. Noemi mówiąca Rucie, że Boaz potem powie jej co ma czynić, reprezentuje utracjuszy koron zapewniających młodocianych świętych, że Pan oznajmi im, co mają czynić. Ruta przyrzekając Noemi, że cokolwiek jej każe uczynić, to uczyni, przedstawia faktyczne i ustne zapewnienia młodocianych świętych, że uczynią wszystko, co im ich towarzysze utracjusze koron każą uczynić. Wszystkie powyższe myśli są zawarte w powyżej wymienionym artykule strażnicy i związanych z tym badaniach, rozmowach i czynach przy końcu 1918 roku. Nie tylko znane fakty tego czasu były takimi, lecz i w naturze rzeczy ten artykuł spowodował takie dyskusje i czyny. Ruta, czyniąc to, co jej rozkazano, werset 6, reprezentuje młodocianych świętych wypełniających poza figurę powyżej wymienionych rzeczy. Dlatego nasze zastosowanie jest niezawodnie zgodne z faktami, gdyż większość z nas jest świadkami, że te wypadki wydarzyły się w roku 1918 między ludem w prawdzie. Czynności Jezusa w 1918 i 1919 roku. W roku 1918 dnia 9 grudnia i 24 grudnia został wydany pierwszy i drugi numer Present Truth, angielskiej teraźniejszej prawdy. Te dwa numery omawiały takie przedmioty jak na przykład Epifanie, ostatnie czynności Eliasza i Elizeusza, zerwanie kapłańskiej społeczności z Lewitami, prorocy i prorocy, figury i pozafigury, konwencje kapłanów i Lewitów, kościół kompletnie zorganizowany, na dowód, że chociaż Lewici Merarego i Gersona mogą mieć korporacje kontrolujące ich pracę, to jednak kapłani nie mają mieć żadnych korporacji, sądzenie, co do objawionych Lewitów, i w obronie pokoju między ludem Bożym, ze względu na rozłączenie między kapłanami i Lewitami. Wszystkie te nauki stosowały się do pokrewieństwa między maluczkiem statkiem a wielkim gronem w łączności z rozdzieleniem, jakie postępowało wówczas między nimi w całej pełni. Nauki te dały maluczkiemu statku wspaniałą ucztę z wielką radością, a w tym i nasz Pan uczestniczył, objawienie rozdział 3 werset 20. Uczestnictwo pańskie jest w tym reprezentowane przez Boazowe ucztowanie z weselem, werset 7. Jego ułożenie się na noc przy stogu, jęczmienia, reprezentuje, iż nasz Pan przestał na chwilę wydawać dodatkowe uczty w łączności z wielkim gronem, oraz zmniejszając na chwilę próby rozdzielenia, ponieważ nic więcej nie było dane, aż gdy wyszedł z druku trzeci numer Present Truth, teraźniejszej prawdy, 17 lutego 1919 roku. Zaś przedruk numeru z artykułem Ostatnie czynności Eliasza i Elizeusza, który wyszedł z druku wcześniej w lutym, a którego cyrkulacja była wstrzymaną przed zwolennikami towarzystwa aż do lipca. Przyjście Ruty po cichu, odkrycie nóg Boozowi i ułożenie się przy nim, werset 7, reprezentuje, że młodociani święci zgodnie z naukami, które otrzymali, jak powyżej podane, w cichości, bez szumnej ostentacji, w skrytości i pokorze ich serc, przynieśli swoją sprawę do Pana i w cichości oczekiwali Jego decyzji. Boozowe lekkie zerwanie się ze snu, werset 8, nie ulękniecie, co przebudzający się ze snu zwykle czyni, reprezentuje najrychlejszą ruchliwość naszego Pana ku klasie Ruty, potem gdy się układli, oczekując na jego rozporządzenie. Booz obróciwszy się zobaczył Rutę, co reprezentuje pierwsze zwrócenie uwagi naszego Pana w działaniu ku młodocianym świętym, jako odrębnej klasy. To zdarzyło się przez pańskie pobudzenie piszącego do przygotowania artykułu o młodocianych świętych, który ukazał się w trzecim wydaniu Present Truth, teraźniejsza prawda, to jest, 17 lutego 1919 roku. Ten sam artykuł można czytać w teraźniejszej prawdzie w numerach 5, 33, 47 i 67. Boozowe zapytanie Ruty, którzyś ty? Werset 9, reprezentuje naszego Pana, wzbudzającego w młodocianych świętych pytania o tożsamości i rzeczywistości stanowiska klasowego młodocianych świętych we wspomnianym artykule. Odpowiedź Ruty, jam jest Rut, służebnica twoja, reprezentuje odezwę młodocianych świętych, gdy czytali odnośne części tego artykułu, przyznając, że oni faktycznie są tą szczególną klasą sług pańskich. Prośba Ruty, ażeby Booz rozciągnął swój płaszcz na nią w przyznaniu, że on jest tym, który mógłby odkupić ją jako jej bliski krewny, reprezentuje młodocianych świętych proszących pod wpływem owego artykułu naszego Pana, o uznanie ich jako klasę sług, i przyjęcie ich w jakąś łączność z samym sobą, która by uczyniła ich owocnymi w pracy dla Niego. Odpowiedź Booza, werset 10, i pochwała dla niej, za udanie się za nim, raczej aniżeli za młodszymi mężczyznami, reprezentuje mowę naszego Pana przez odnośne części owego artykułu o swym ocenieniu ducha wytrwałych młodocianych świętych, którzy gdy grzech i samolubstwo wzmaga się na świecie, nie postępują za grzesznikami ani za wielkimi ani małymi, lecz wolą raczej wiernie służyć i trzymać się Pana. Boozowe zachęcanie Ruty, nie bój się, córko moja, werset 11, reprezentuje zachęcanie młodocianych świętych przez naszego Pana, w całej treści owego artykułu odnośnie młodocianych świętych. Booz obiecujący uczynić wszystko cokolwiek Rut będzie sobie życzyła, ponieważ publicznie było wiadomo o jej cnocie, reprezentuje określenie naszego Pana udzielone przez ów artykuł o obecnych nagrodach i przywilejach dla młodocianych świętych z przyczyny ich publicznie znanej wierności w poświęceniu. Boozowe przyznanie, że on jest tym, który mógłby ją odkupić, lecz także równoczesne wskazanie, że jest jeszcze bliższy odkupiciel, werset 12, reprezentuje naszego Pana zapewniającego młodocianych świętych, że on jest bliskim krewnym, który może ich uznać, lecz że jest jeszcze bliższy krewny, jak na przykład niektórzy wodzowie wielkiego grona, dyrektorzy i redaktorzy, jako przedstawiciele towarzystwa, którzy są lewitami, podobnie jak młodociani święci także są lewitami, dlatego klasa wielkiego grona byłaby bliższą pokrewieństwa dla klasy młodocianych świętych, aniżeli głowa arcykapłana świata, teraźniejsza prawda, numer 5, strona 56, paragraf 3, ostatnie zdanie, numer 33, strona 24, paragraf 3, numer 47, strona 56, paragraf 3. Bo ostro skazujący Rucie, ażeby czekała aż będzie zadecydowane, czy ten bliższy krewny uzna ją i połączy się z nią w celu rozmnożenia jej potomstwa. Werset 13, reprezentuje pańskie opatrznościowe opóźnienie w cyrkulacji presentrów z maja 1919 roku, która będąc drukowaną w lutym została rozesłaną dopiero w lipcu tego samego roku. Zawierała ona artykuły zwracające szczególną uwagę bliższemu krewnemu, które to opóźnienie było z przyczyny uwięzienia dyrektorów i redaktorów towarzystwa, oraz choroby J.F. Rutherforda po jego uwolnieniu, prosząc klasę młodocianych świętych, ażeby czekała aż do właściwego czasu, gdy dyrektorom i redaktorom jako najbliższemu odkupicielowi będzie dana sposobność zajęcia się pozafiguralną klasą Ruty. Bo zdając przyrzeczenie Rucie, że gdyby najbliższy odkupiciel uchylił się od swej powinności względem niej, to on zajmie jego miejsce, werset 13, reprezentuje naszego Pana zapewniającego młodocianych świętych, że on będzie stał przy nich, jeżeli drudzy odmówią spełnienia swego obowiązku. To przyrzeczenie zawiera się w tym fakcie, że Jezus uznał młodocianych świętych jako podrzędną część pozafiguralnego Elizeusza, co było udowodnione w powyżej podanych odnośnikach do teraźniejszej prawdy i przez ten jego opatrznościowy akt, że Boaz mówił Rucie, ażeby spała aż do poranku, werset 13, a to przedstawia, że Pan wymaga od młodocianych świętych, ażeby oczekiwali aż nadejdzie właściwy czas na jego działalność względem nich. Zgodzenie się z tym żądaniem w figurze i poza figurze jest pokazane w pierwszym zdaniu w wierszu 15. Ruta działająca w tajemnicy i Boaz radzący jej zachowanie tajemnicy, werset 15, reprezentuje ukrytą działalność Jezusa i młodocianych świętych. Ta sama rzecz okazuje się w odejściu Ruty, gdy jeszcze było ciemno i nikt nie mógł jej poznać, werset 14. Boaz każąc trzymać Rucie jej płachtę, fartuch, w poprawnym tłumaczeniu, aż namierzy jej jęczmienia, reprezentuje rozkaz naszego Pana dany młodocianym świętym, ażeby przygotowali się, by mogli być skutecznymi w pozyskiwaniu utracjuszy koron, jako owoc swego poświęcenia. Ta myśl jest również zawarta w ostatnich dwóch odnośnikach do teraźniejszej prawdy, jak również w teraźniejszej prawdzie w numerze 5, w strona 57. Paragraf 4, numerze 33, strona 25, paragraf 4, numerze 47, strona 57, paragraf 2. Boazowe namierzenie dla Ruty sześciu miarek jęczmienia, werset 15, przedstawia, że nasz Pan dał tej klasie niezupełną liczbę utracjuszy koron, jako rezultat ich służby. Rut przynosząc jęczmień do miasta, reprezentuje młodocianych świętych przyprowadzających tego rodzaju utracjuszy koron między lud w prawdzie. Ta praca była wykonaną od marca do lipca w roku 1919. Przybycie Ruty do Noemi, werset 16, reprezentuje przedstawienie się tej klasy swym towarzyszom, utracjuszom koron w dopiero co wspomnianym okresie. Pytanie Noemi, którzyś ty? Reprezentuje, Jak utracjusze koron zapytywali się młodocianych świętych, czy już dowiedzieli się, że są młodocianymi świętymi, czy jeszcze nie. Ruta, opowiadając jej o tym, co Boaz jej powiedział, reprezentuje młodocianych świętych oznajmujących swoim towarzyszom, utracjuszom koron, co Pan im powiedział przez prawdy o młodocianych świętych podane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 17 lutego 1919 roku, w polskich numerach 5, 33, 47 i 67. Ruta, pokazująca Noemi owych sześć miarek jęczmienia, werset 17, reprezentuje młodocianych świętych, przedstawiających utracjuszom koron, którzy już byli dawno w prawdzie, tych utracjuszy koron, których Pan im dał pozyskać do prawdy, jako rezultat ich pracy i jest poza figurą tego, co Boaz mówił Rucie, ażeby nie wracała próżno do swojej świekry. Noemi, werset 18, radząc Rucie w cichości oczekiwać Boaza, którego charakter był gwarancją tego, że on załatwi tę sprawę skutecznie, reprezentuje utracjuszy koron radzących młodocianym świętym w cichości i ufności oczekiwać na Pana, którego charakter jest gwarancją, że tylko on tę sprawę skutecznie zakończy. Jezus podejmuje sprawę młodocianych świętych. Rozdział 4 z Księgi Ruty odnosi się w poza figurze do okresu od lipca 1919 do około lipca 1921 roku. W Księdze Ruty rozdziale 4 wersecie 1, Boaz idący do bramy i siadający tam, reprezentuje przygotowanie się naszego Pana do szerokiej cyrkulacji między ludem w prawdzie, dwóch numerów Present Truth, angielska teraźniejsza prawda, z maja i sierpnia 1919 roku, majowy numer był drukowany w lutym, a rozesłany w lipcu, które zawierały odnośne artykuły, przez które Jezus dał poselstwo, a które było poza figurą tego, co Boaz mówił w Księdze Ruty rozdziale 4 wersetach 1 i 2. Przyjście bliższego krewnego do bramy, werset 1, reprezentuje wodzów towarzystwa, dyrektorów i redaktorów, z których główni wodzowie niedawno przedtem byli wypuszczeni z więzienia, a którzy z powodu swych działalności znowu przyszli pod uwagę ludu ubożego będącego w prawdzie. Boaz proszący go, ażeby przyszedł i usiadł przy bramie, przedstawia, jak Pan nasz przez odnośny artykuł w majowej i sierpniowej, z 1919 roku, Present Truth, angielska teraźniejsza prawda, zwracał im uwagę i prosił ich, aby wystąpili przed całym Kościołem i zwrócili swą uwagę na przedmiot podany w tych artykułach. Bliższy krewny godzący się na to żądanie, reprezentuje zgodzenie się na pozafiguralne żądanie przez dyrektorów i redaktorów towarzystwa. Szeroka cyrkulacja tych dwóch numerów pomiędzy zwolennikami towarzystwa, przeszło 30 tysięcy egzemplarzy numeru majowego, a przeszło 20 tysięcy numeru sierpniowego zostało rozesłanych pomiędzy zwolenników towarzystwa. Była powodem tych dwóch wypadków. 10 mężów, starszych miasta, werset 2, reprezentuje odpowiednich wodzów tych 8 grup lewickich, które zostały sformowane przed ukończeniem się w poza figurze sceny przy bramie. Wodzowie maluczkiego statka między tymi grupami lewickimi i wodzowie maluczkiego statka w ruchu epifanicznym, razem 10 grup wodzów. Boaz, proszący tych 10 starszych miasta, ażeby sądzili jako świadkowie w sprawie podziału roli Noemi, pozostałej po Elimelechu, werset 2, reprezentuje, jak Pan nasz życzliwie zwracał uwagę przez powyżej nadmienione artykuły, 10 wodzom klas będących w dopiero co wspomnianych 10 grupach, zawezwawszy ich jako sędziów lub świadków do odpowiedniego załatwienia sprawy odnoszącej się do wielkiego grona. Siadający starsi, werset drugi, reprezentują przygotowanie się ich poza figur, by czynić według tego żądania. Boozowe oznajmienie powinowatemu, że Noemi sprzedała dział roli po Elimelechu, werset trzeci, reprezentuje oznajmienie naszego Pana we wrześniowej, z 1919 roku, Present Truth, teraźniejsza prawda, w artykule, Towarzystwo jako przewód, że przywilej ich uznania przez wielkie grono jako braci, którzy na on czas mieli być pozyskani, lecz którzy do owego czasu nie byli rozpoznani i przywilej zarządzania ich pracą, mogły być otrzymane, odkupione, przez ofiarniczą pracę odnoszącą się do nich. Teraźniejsza prawda numer 29, strona 68, ostatni paragraf. Boozowe oznajmienie bliższemu krewnemu, werset czwarty, że on pragnie publicznie dać mu sposobność nabycia ziemi, przedstawia podobne oznajmienia dawane przez naszego Pana, przy pomocy pewnej części wspomnianego powyżej artykułu, przez którą Pan nasz radził dyrektorom i redaktorom towarzystwa, by uznali wielkie grono, z którym Bóg ma teraz do czynienia, od czasu skompletowania maluczkiego statka, i aby wiernie używali przywileju zarządzania sprawami towarzystwa na korzyść wielkiego grona, oraz pilnie spełniali to wobec całego ludu pańskiego, a szczególnie wobec wodzów tych 10 grup. Boaz, mówiąc najbliższemu krewnemu, który miał pierwsze prawo do odkupu, ażeby zadecydował, czy będzie mógł wykonać to prawo, czy nie, werset czwarty, reprezentuje, jak nasz Pan przez te same cytaty nadmienionego artykułu, wzywał dyrektorów i redaktorów towarzystwa, którzy mieli pierwszeństwo do powyżej nadmienionych przywilejów, bo im się należało mieć kontrolę w towarzystwie nad zarządem i nauką, lecz oni nie posiadali kontroli, ponieważ te figury zostały przywłaszczone przez jednego członka towarzystwa, by zadecydowali, czy chcą, czy nie chcą wiernie spełniać obowiązków kontrolowania sprawami towarzystwa na korzyść wielkiego grona, ten sam cytat co powyżej. Boaz zapewniając krewnego, że jeżeli on nie użyje swoich praw pierwszeństwa, to on je przyjmie na siebie, werset czwarty, reprezentuje, jak nasz Pan przez owe dwa artykuły przedstawił dyrektorom i redaktorom towarzystwa, że jeżeli oni nie użyją swego stanowiska, aby właściwie spełniać obowiązki odnoszące się do wielkiego grona, jako klasy, i do ich pracy, to on sam zajmie się tą sprawą. Odpowiedź dana Boozowi, przez bliższego krewnego, że uczyni wszystko co należy do niego, przedstawia oświadczenie dyrektorów i redaktorów, że oni uczynią to co w poza figurze do nich należy, to też przyjęli za zadanie zająć się małym Benjaminem, jak to wyraził się wówczas Clayton Woodworth. A to, że Boaz mówił bliższemu krewnemu, że sprawem Noemi będzie musiał odkupić i prawo Ruty w tym polu, werset piąty, reprezentuje co nasz Pan oznajmił w powyżej podanych miejscach teraźniejszej prawdy, a również i w numerze piątym, strona 60, paragraf szósty, strona 61, paragrafy od pierwszego do trzeciego, numerze 30, strona 88, paragrafy pierwszy i drugi, numerze 31, strona 99, paragrafy od pierwszego do czwartego, odnośnie prośby Elizeusza, w której Elizeusz domagał się części pierworodnego, gdzie jest wykazane, że Elizeusz reprezentował dwie klasy, wielkie grono i młodocianych świętych, jako mówcze narzędzia dla publiczności, którzy mieli prawo do pola służby towarzystwa, włączając, rozumie się, służbę do swoich własnych klas. Boaz, mówiąc krewnemu, że on musi pojąć rutę, aby wzbudzić imię zmarłego Mahalona. Tu nie chodziło o Noemi, której mąż miał z nią dzieci, a więc Lewirat nie tyczył się Noemi. Przepis tłumacza, Lewirat, prawo u Żydów, na mocy którego wdowę po bracie zmarłym bezpotomnie, zaślubiał jego młodszy brat. Pochodzi z łacińskiego, lewir, znaczy brat mężowski. Koniec przepisu tłumacza, reprezentuje, że w sprawie młodocianych świętych dyrektorzy i redaktorzy towarzystwa musieli uznać taką klasę i połączyć się z nią, aby pozyskać wiernych tymczasowo usprawiedliwionych, którzy byli specjalnie na on czas do pozyskania, to jest młodocianych świętych, aby zająć miejsce zmarłego pozafiguralnego Mahalona, zmarłego, ponieważ stracił tymczasowe usprawiedliwienie. Powyższe cytaty dowodzą tego. Świadomość powinowatego, werset 6, że ta rola nie dostałaby się jemu, ale potomstwu Ruty, jako potomkowi Mahalona, i że z tego powodu wyszłoby to na jego stratę, a na korzyść drugiego, dlatego odmówił wejścia w taką transakcję, co reprezentuje dyrektorów i redaktorów towarzystwa, którzy przez ich prezydenta odmówili pozafiguralnej propozycji i pozafiguralnego Boza. W Strażnicy z 1 lutego 1920 roku, w artykule, Ludzie godni, starożytni i nowocześni, prezydent towarzystwa zaprzeczył istnieniu klasy młodocianych świętych i wszelkim innym tymczasowo usprawiedliwionym osobom, a zatem towarzystwo, rozumie się, nie poświęcałoby się dla takiej klasy i dla pozyskiwania jedynych wiernych tymczasowo usprawiedliwionych, którzy na on czas mogli być pozyskani, młodocianych świętych. Główną więc przyczyną odmawiania dzielenia swej władzy z taką klasą było to, co mówi wiersz 6, bym snać nie stracił dziedzictwa mego. Ten wspomniany artykuł towarzystwa, którego treść była poprzednio omawiana na kilka miesięcy w Betel przed jego wydaniem, był napisany przed zebraniem akcjonariuszy w Pittsburghu 3 stycznia 1920 roku. Bliższy krewny, ofiarowując i pozwalając Boozowi mieć sposobność odkupu tej roli, reprezentuje dyrektorów i redaktorów towarzystwa, którzy przez ten artykuł i połączone czyny zrzekli się swego przywileju, który powrócił do Pana. Było to zawsze uważane za zło w Izraelu, gdy ktoś nie odkupił własności, którą mógłby odkupić, albo gdyby pozwolił dziedzictwu, werset 7, po ojcu dostać się w ręce drugiego. To zło było pokazane przez kulenie, gdyż ktoś ustępujący z dóbr w Izraelu musiał zdjąć trzewik z nogi i dać go na świadectwo drugiemu, przepis redaktora wersji audio, więc potem szedł nierówno, z jedną nogą jakby dłuższą od drugiej, kulał. Koniec przepisu redaktora wersji audio, a to przedstawia złe prowadzenie się pozafiguralnego Izraelity, gdyby odmówił wypełnienia pozafigury, tak jak również było uważane za zło w Izraelu dla takiego brata, który, będąc zdatny na męża, mógł wejść w lewirackie małżeństwo z wdową po bezpotomnym bracie, a jednak nie chciał tego uczynić. 5 Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 7 do 10, co w typie wskazuje na jakiegokolwiek odpowiedniego kandydata, który by odmówił wzbudzenia pozafiguralnego nasienia upadłym wodzom którejkolwiek klasy w duchowym Izraelu, jak na przykład zdolni kandydaci odmawiający zajęcia opróżnionego miejsca przewodnictwa w wielkim gronie, którzy, gdyby przyjęli, mogliby pozyskać i rozwinąć resztę tej klasy. Zdolni kandydaci odmawiający zajęcia opróżnionego miejsca przewodnictwa pomiędzy młodocianymi świętymi, którzy, gdyby przyjęli, mogliby pozyskać i rozwinąć resztę tej klasy, zdolni kandydaci, odmawiający zajęcia opróżnionego miejsca przewodnictwa pomiędzy usprawiedliwionymi, którzy, gdyby przyjęli, mogliby pozyskać resztę klasy usprawiedliwionych, lub zdolni kandydaci jakiejkolwiek wyższej klasy, odmawiający przyjęcia opróżnionego miejsca w jakiejkolwiek niższej klasie, jak na przykład w klasie tymczasowo usprawiedliwionych, są przedstawieni przez tego, który odmawiał w Izraelu wstąpienia w związek małżeński z wdową po swoim bracie. Wstąpienie w pozafiguralny stan lewirackiego małżeństwa jest niemożliwe dla maluczkiego statka, ponieważ jego wódz, Jezus, nigdy nie umiera. Nie tylko, że wodzowie, odmawiający przyjęcia źle sobie postąpili, ale także zostali poddani za to przez Pana pod pewnego rodzaju niewygodę, objawiającą się w duchowym kuleniu. A zatem bliższy krewny wskutek zzucia swego trzewika i oddania go Boozowi, kulał, werset 8, a to przedstawia nie tylko popełnione zło przez dyrektorów i redaktorów towarzystwa w powyżej nadmienionym artykule, lecz również zło, jakie zostało popełnione w dniu 3 stycznia 1920 roku, w czasie głosowania na zebraniu akcjonariuszy w Pittsburgu, w Pensylwanii, kiedy to zostały zniesione roczne wybory urzędników towarzystwa, a zastąpiono je 3-letnimi wyborami, a także zmieniono dożywotne wybory dyrektorów towarzystwa, a zastąpiono je również 3-letnimi wyborami, a te ich zmiany były z ich strony wielkim objawem obłudy ze względu na ich twierdzenia z roku 1917 i 1918, kiedy to dowodzili, że roczne wybory dyrektorów i urzędników są absolutnie wymagane przez prawo. To nie tylko jest dowodem obłudy, ale także dowodem gabienia władzy i chciwości. Pozafiguralne kulenie objawiało się także w błędnej praktyce i nauce. Zatem sprawa właściwego postępowania była pozostawioną pozafiguralnemu Boozowi, a więc Booz otrzymał trzewik. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1934 roku, na stronach od 4 do 12.